W filmie Czwarta Władza pokazano kulisy głośnej w USA w 1971 roku sprawy tzw. Pentagon Papers, czyli ujawnienia przez dziennik The New York Times tajnego raportu dotyczącego amerykańskiego zaangażowania w wojnę wietnamską. Wynikało z niego, że kolejne ekipy rządowe ukrywały przed opinią publiczną rzeczywisty rozwój wydarzeń, nie tylko nie realizując obietnic o chęci zakończenia konfliktu, ale ustawicznie go eskalując. Fakty świadczyły o tym, że poza zintensyfikowaniem bombardowania miast wietnamskich, Nixon dał armii zielone światło dla operacji w Kambodży i Laosie. Dokument liczący 7 tysięcy stron ujawnił pracownik korporacji RAND, Daniel Ellsberg. O sprawie dowiedział się przypadkowo, jak przedstawiała to oficjalna propaganda, redaktor naczelny The Washington Post, Benjamin C. Bradley, który postanowił być kolejnym sprawiedliwym wśród medialnych tuzów i też zdecydował dane te upublicznić. I to wbrew wydanemu wówczas federalnemu zakazowi kolportowania kopii owego raportu. Jego złamanie groziło poważnymi konsekwencjami, w tym oskarżeniem o zdradę. Oczywiście Bradley nie mógł podjąć decyzji o takiej wadze sam. Na szali leżała reputacja, a przede wszystkim wymierna, niebagatelna dla akcjonariuszy wartość gazety. Film przedstawia jego wysiłki w realizacji ideałów dziennikarskiego obowiązku wobec społeczeństwa, zdarzającego się z oporem prawników i wątpliwościami właścicielki gazety Catherine Graham, tkwiącej pomiędzy zależnościami towarzyskimi z jednej strony, a obawą sprzeniewierzenia się zasadom swego nieżyjącego od lat ojca, założyciela rodzinnej firmy. Graham wybiera wierność dziennikarskiemu powołaniu. Tak cukierkowo wygląda to na ekranie. Należy jednak pamiętać o tym, że rzeczywistość tamtych lat, tak w USA, jak i na świecie, obfitowała w wydarzenia będące początkiem zmian, które wpłynęły na dzisiejszą sytuację międzynarodową. To wtedy rozpoczęło się na dobre kształtowanie tego, co profesor Peter Dale Scott określił wiele lat później mianem Deep State, czyli zakulisowego gabinetu cieni, który przejął w pełni ster amerykańskiej polityki. Orężem była CIA ze swymi tajnymi operacjami i działającymi w charakterze jej tub propagandowych mediami. W operację Mockingbird, zarządzaną przez Franka Wisnera, byłego prawnika Wall Street, zaangażowanych było ponad 25 instytucji jak ABC, NBC, Time, Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers oraz około 400 dziennikarzy, w tym cieszących się największym zaufaniem i najbardziej popularnych jak Walter Cronkite z CBS, w latach powojennych pracownik wywiadu i korespondent UPI w Moskwie. Nie możemy też zapomnieć o niebagatelnej roli, jaką odegrała w długoletnim oddziaływaniu na miliony odbiorców radiostacja Radio Liberty, czyli Radio Wolna Europa, do 1972 roku zasilana finansowo wprost przez CIA. Wiele wskazuje na to, że w tym właśnie czasie grupa ludzi tworzących wspomniany gabinet cieni, nazywanych w późniejszych latach neokonserwatystami, czy dzisiaj po prostu globalistami, postanowiła przyspieszyć zmianę wektorów politycznej strategii dla świata. Amerykańska armia, uwikłana w wietnamską maszynę śmierci, nie tylko doprowadziła do 2 milionów ofiar wśród cywilnej ludności Wietnamu, czy ponad miliona żołnierzy wietnamskich, koreańskich, filipińskich, australijskich i tajskich, ale też 50 tysięcy amerykańskich chłopców, czego ich rodziny i bliscy nie rozumieli i rozumieć nie zamierzali. W wizji Deep State nadchodził czas zawiązania przyjaźni ze znienawidzoną dotąd Chińską Republiką Ludową, a w późniejszej o 2 dekady perspektywie porozumienie ze Związkiem Radzieckim. Nixon stawał się balastem, którego w ucieczce przed sforą wilków zrzuca się z sani. Otoczony doradcami, których dalekowzroczności nie pojmował, podjął z góry skazaną na porażkę szarpaninę o przetrwanie. Afera Pentagon Papers była zaledwie wstrzeliwaniem się w cel. Wśród mierniczych kalibrujących ostrzał byli ludzie z towarzyskiego kręgu pani Graham. Silni, bezwzględni mężczyźni, o niewyobrażalnych środkach finansowych, wzmocnieni orężem, o którym pisałem, dla dodatkowego upokorzenia swej ofiary poprosili o wsparcie najłagodniejszą spośród nich, dystyngowaną damę. Wtedy nad jej rozważaniami o ideałach ojca górę już brały nauki męża, który zaledwie kilka lat wcześniej popełnił samobójstwo. Współpracą ze służbami nie tylko się nie krył, ale uznawany był powszechnie za człowieka agencji. Catherine, przejmując po nim spadek jego dokonań, przejęła zapewne i zobowiązania. Na urzędującego prezydenta, przyjaciela z towarzystwa, którego wydatnie jeszcze wspierała w kampanii prezydenckiej 1968 roku, miała wkrótce przypuścić następny atak. Zwolennicy zmiany na fotelu prezydenta działali konsekwentnie i rozgrywkę kontynuowali, odpalając w kierunku Nixona kolejny ładunek wybuchowy, znany dziś pod nazwą afery Watergate. W podanym odnośniku Wiki pisze, że była to nieudana próba zainstalowania podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego amerykańskiej Partii Demokratycznej w Waszyngtonie, która mieściła się w hotelu Watergate. Sprawę nagłośniła jako pierwsza gazeta The Washington Post. Dziennikarze Bob Woodward i Carl Bernstein w kolejnych artykułach odkrywali przed opinią publiczną dowody wskazujące na powiązania z aferą osób z administracji Nixona. Od tej chwili Catherine Graham, sypiąc piach w tryby aparatu władzy prezydenta Nixona, staje się medialną Katarzyną Wielką, jak zatytułowała wydaną w roku 1979 jej biografię dziennikarka Deborah Davis. Za tę książkę jej bohaterka zresztą autorkę zrujnowała, blokując sprzedaż wydrukowanego już tytułu poprzez zastraszenie wydawcy. Z kolei redaktor naczelny The Washington Post, czyli wspominany Bradley, wytoczył pani Davis kosztowny proces. Tak przygotowani sternicy politycznej Nawy przystąpili wkrótce do rozgrywki ostatecznej, oskarżając republikanina Spiro Agnew, będącego wówczas wiceprezydentem USA, o korupcję. Ponownie wybrany z Nixonem w roku 1972 Agnew został zmuszony w wyniku tych działań do rezygnacji z urzędu. O tym, że była to gra, może świadczyć przede wszystkim kara za jego przestępstwo, jaką była grzywna w śmiesznej wysokości 10 tysięcy dolarów, ale ważniejsze było to, że jego miejsce zajął Gerald Ford, dla którego Deep State przewidziało ważną rolę w nieodległej przyszłości. Co prawda, Nixon w miejsce skompromitowanego Agnew zamierzał powołać Nelsona Rockefellera lub Ronalda Reagana, ale jak podaje Wikipedia, jego doradcy i bossowie partyjni stwierdzili, że jedynie Ford ma szansę na uzyskanie aprobaty kongresu. Poddawani systematycznemu atakowi The Washington Post, która w każdym artykule przedstawiała nowe szczegóły dziennikarskiego śledztwa, pracownicy administracji Nixona ujawniali przed Departamentem Sprawiedliwości swoje zaangażowanie w przedsięwzięcie dotyczące nie tylko podsłuchiwania przeciwników politycznych, ale też ich dyskredytowania, a przede wszystkim wykorzystywania na tę działalność Funduszu Wyborczego Partii Republikańskiej. Medialna nagonka trwała wiele miesięcy, a wszystko skończyło się dymisją Nixona 9 sierpnia 1974 roku. Jego miejsce w fotelu prezydenta zajął, dzięki wcześniejszej rezygnacji Spiro Agnew, niewybrany w żadnych wyborach Gerald Ford, który po miesiącu udzielił Nixonowi nadzwyczajnego aktu łaski, co uniemożliwiło postawienie go przed sądem. Uważam, że był to element ugody Nixona z Deep State, na mocy której zdecydowanie większą korzyść odniosła CIA.